Dzień dobry, dr Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Na pani biurko trafił najnowszy raport w sprawie sytuacji w Zielonogórskiej Klinice. To prawda, że mamy potwierdzone więcej przypadków pacjentów, którzy są zarażeni bakterią New Delhi?
Tak, niestety od naszej ostatniej rozmowy, a miała ona miejsce 2 dni temu, liczba osób, u których wykryto ten szczep bakterii, wzrosła do 25 w tej chwili. I w tym są 3 noworodki i 3 osoby, które zmarły, aczkolwiek zmarły w związku z chorobą podstawową.
Podstawową, czyli?
Czyli w związku z tą chorobą, która była powodem hospitalizacji pacjenta.
Bo to są bardzo ważne
sprawy. Taka jest informacja ze szpitala.
Co mówi jeszcze ten raport, który pani dzisiaj otrzymała?
Raport będziemy weryfikować. Za chwilę mamy spotkanie z wojewódzkim inspektorem sanitarnym w tej kwestii, ponieważ musimy zweryfikować kwestię jakby migracji tutaj jednego z pacjentów i jego drogę wcześniejszą, jego wcześniejsze pobyty w szpitalu bądź w innym szpitalu na terenie województwa lubuskiego, ale tę kwestię dopiero wyjaśniamy.
Bo to jak rozumiem, 2 dni temu 22 osoby, dzisiaj 25, ale z tej trójki nowych osób jedna osoba została wypisana ze szpitala, tak? Bez badania tego, który miał określić tą...
Tak wynika z raportu, że była to osoba, która była hospitalizowana wcześniej, w lipcu, w tym okresie, kiedy jeszcze szpital nie wykonywał tego rodzaju badań. I w tej chwili przed kilkoma dniami ponownie wróciła do szpitala. Ale te kwestie właśnie w tej chwili weryfikujemy.
Czy w związku z tą sytuacją już do prokuratury zostało złożone zawiadomienie? Bo mówiliście o tym.
Tak, wojewoda lubuski złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 14 sierpnia.
Co mówi to zawiadomienie dokładnie? Jakie zarzuty macie w związku z tą sytuacją?
No, uogólniając może treść tego zawiadomienia, bo jest ono dość obszerne, dotyczy ona kwestii związanej z zaniedbaniami proceduralnymi, z niepodjęciem działań w momencie, kiedy one powinny zostać podjęte pierwotnie, kiedy pojawił się tak zwany pacjent zero i kiedy szpital miał wiedzę już o fakcie, że jest to osoba chora na ten bardzo patogeniczny szczep bakteryjny i także ze względu na fakt, że pierwsze działania, które już zostały z kolei podjęte, nie objęły pełnej populacji osób, które w tamtym momencie powinny być objęte badaniami.
Czyli?
Czyli po pierwsze nie zastosowano izolacji kontaktowej, jeżeli chodzi o tego pierwotnego pacjenta, ponieważ pacjent wbrew temu, co było przekazywane w mediach, nie był wyłącznie na oddziale chorób zakaźnych, tylko pierwotnie przez kilka dni przebywał na zupełnie innym oddziale szpitalnym i zgodnie z wszystkimi rekomendacjami opartymi o prawo obowiązujące powinien wówczas być przebadane i takie było też zalecenie wszyscy pacjenci z danego oddziału, a był przebadany jeden pacjent. No i to jest jakby to zbyt wąskie oddziaływanie. Brak izolacji kontaktowej, brak zapewnienia ścisłego reżimu sanitarnego w tych pierwszych dniach mógł przyczynić się do takiej transmisji tego szczepu bakteryjnego i w efekcie tym zakażeniem zostali objęci pacjenci na bodajże 7 w tej chwili różnych oddziałach szpitalnych, a nie tylko tym pierwotnym.
Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak w Radiu Zachód nie tak dawno temu mówiła, że to jak zareagował urząd wojewódzki to jest sianie paniki.
No tego zupełnie nie rozumiem, ponieważ bagatelizowanie tak poważnej, tak trudnej sytuacji, która dotyczy Lubuszan i może tak naprawdę przyjąć jeszcze większą skalę niż ma ona w tej chwili miejsce, no jest czymś zupełnie w mojej ocenie nieodpowiedzialnym, bądź mimo, że nie jestem ani politykiem, ani psychologiem, jest być może po prostu taką formą jakiejś obrony, taką, którą w pewnych sytuacjach trudnych, z którymi sobie nie radzimy, podejmujemy.
Dyrektor, prezes, przepraszam, szpitala w Zielonej Górze, Marek Działoszyński, na spotkaniu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w sprawie bakterii mówił z kolei, że były kontrole, że szpital wciela w życie pewne zalecenia i zarzuty Urzędu Wojewódzkiego są bezpodstawne.
Nie zarzucamy braku realizacji procedur w tym momencie i w tym czasie, czy w ostatnim okresie, ponieważ one są realizowane i rzeczywiście szpital poddał się wszystkim zaleceniom i wszystkim procedurom, także sam uzupełnił te, które wcześniej brakowały, więc to ma miejsce i to jest prawdą. Natomiast nasze zastrzeżenia budzi fakt ten okres początkowy, który był niezwykle istotny w całym tym procesie, który w tej chwili ma miejsce.
Z kolei Urząd Marszałkowski i szpital, ostatni komunikat, cytuję, żaden z pacjentów nie przebywa w szpitalu z powodu bakterii New Delhi, a wystąpienie bakterii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze nie stanowi dla miasta i jego mieszkańców zagrożenia i nie nosi znamion epidemii. Tu też i urząd, i szpital powołują się na to, co mówi też sanepid powiatowy.
Myślę, że w raporcie, definiując tak, w taki sposób raport, autor miał na myśli fakt, że nie przyjęto, przynajmniej taką wiedzę mam na ten moment, do tej pory pacjenta z pełnoobjawowym zakażeniem związanym właśnie z faktem bycia nosicielem tej bakterii, więc z tego powodu pacjent nie został przyjęty, natomiast mamy wiedzę, którą weryfikujemy, że pacjent został przyjęty, u którego w tej chwili wykryto tą bakterię, który wcześniej był hospitalizowany w tym szpitalu i był wypisany jakby bez takiego rozpoznania. Natomiast byłabym ostrożna co do stwierdzenia, że wszystko jest dobrze i bezpiecznie, ponieważ to może spowodować, że nawet osoby, które odwiedzają w tej chwili rodziny, czy osoby, które zostały wypisane, a są nosicielami tej bakterii, obniżą taką czujność epidemiologiczną i być może zaprzestaną respektować wszystkie zasady reżimu, które niestety muszą stosować, jeżeli chodzi o nosicieli, no przynajmniej przez najbliższy rok.
Czytam też w komunikacie, że procedury zostały wprowadzone 27 maja i szpital teraz bada pacjentów z tak zwanej grupy ryzyka, czyli między innymi tych pacjentów, którzy przenoszą się ze szpitala do szpitala i tak dalej.
Tak, te badania są w tej chwili prowadzone. Ten dokument rzeczywiście powstał 27 maja, taka jest jego data i on właśnie jakby wprowadził w życie realizację tej wielokierunkowej strategii zapobiegania rozprzestrzeniania się pałeczek z tej rodziny Enterobacteriaceae, czyli jakby dotyczącej między innymi tej bakterii New Delhi, w oparciu o te rekomendacje mazowieckie.
Mhm. Rekomendacja warszawska, tak to się...
Tak to się mówi, ponieważ one powstały i tu może takie kilka jakby słów też przypomnienia, żeby wzmocnić troszkę ten dokument, zważywszy na próbę dyskredytacji przez niektóre osoby tego rodzaju rekomendacji. To jest dokument, który był pokłosiem z kolei Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków stworzonego przez Narodowy Instytut Leków, który jest jednostką podległą Ministerstwu Zdrowia. A to z kolei było pokłosiem zaleceń Komisji Europejskiej w związku z globalnym problemem dotyczącym wzrastającej lekooporności szczepów bakteryjnych, no i coraz mniej skutecznych antybiotyków, które mamy do dyspozycji.
Cytowałem marszałek Elżbietę Polak, która także mówiła na naszej antenie, że to, co się stało, to jest też problem ustawowy. Apeluje o jednoznaczne określenie, co jest obowiązkowe, a co tylko rekomendowane. Ustawa reguluje również zakres kompetencji i odpowiedzialności. Zadania nadzoru w tym zakresie należą do wojewody i sanepidu. Marszałek może jedynie wnioskować i pilnować, żeby te zalecenia były wykonywane bezwzględnie.
No i z tym się nie zgodzę, ponieważ pierwsza ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach powstała i obowiązywała już 18 lat temu. Kolejna ustawa, która jakby weszła w miejsce tej ustawy, weszła w 2008 roku, więc też ładny kawałek czasu temu. Natomiast już 18 lat temu jednoznacznie ustawowo stwierdzono, jaka jest rola i jakie są obowiązki zespołu do spraw zakażeń szpitalnych, a także w tej ustawie z 2008 roku jednoznacznie enumeratywnie określono obowiązki i kierownika podmiotu leczniczego i wszystkich pracowników realizujących świadczenia zdrowotne.
W pani opinii, tak podsumowując powoli naszą rozmowę, bo mówi pani, że pewne procedury zadziałały. Czy pacjenci w Lubuszanie mogą usłyszeć, że już odpowiednie zespoły, specjaliści pracują nad tym, żeby po prostu było bezpiecznie?
W tej chwili jak najbardziej tak. Wszystkie te zalecenia są realizowane i bardzo wiele osób, bardzo wielu ekspertów zaangażowało się, by tak było. Natomiast to nie oznacza ryzyka, że wskutek tych pierwotnych zaniedbań dojdzie do dalszego rozprzestrzeniania się, bądź pojawią się osoby z takim rozpoznaniem.
Spotkaliście się też z dyrektorami lubuskich szpitali w tej sprawie. Rozumiem, że tam też oni są uczuleni na to, żeby odpowiednie procedury stosować?
Spotkaliśmy się z dyrektorami, ale też w takim składzie trochę interdyscyplinarnym. Dyrektor, zastępca do spraw medycznych, pielęgniarka epidemiologiczna, zespół do spraw zakażeń, ponieważ w całej tej sytuacji nie dotyczącej nie tylko wyłącznie tego szczepu, ale w ogóle zakażeń szpitalnych, ta współpraca między tymi wymienionymi osobami funkcyjnymi jest niezbędna, by rzeczywiście mógł pacjent czuć się bezpiecznie, a pacjent ma fundamentalne prawo, by w każdym podmiocie leczniczym, przychodząc z tego podmiotu, licząc na leczenie, by mógł się czuć bezpiecznie i by mógł liczyć na to, że będzie zaopiekowany w oparciu właśnie o rekomendacje, które są związane z najnowszą, aktualną wiedzą medyczną. A ta z kolei jest wymagana także przepisami prawa.
Dziękuję za rozmowę. Dr Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.